I wracamy do księgi Samuela, pierwsza księga Samuela. Akcja się rozwija. Przeczytamy dzisiaj czwarty rozdział. Czwarty rozdział pierwszej księgi Samuela. I przeczytamy od drugiej części pierwszego wersetu, bo tam zaczyna się ta historia. Wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben-Haezer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy: dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzyni przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między cherubami, a obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli: cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono: przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wielką plagą na pustyni. Zbierzcie siły i okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę w Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 000 pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. A pewien Beniaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Sylo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. Gdy tam dotarł, Heli właśnie siedział na krześle przy drodze, wypatrując, gdyż serce jego trwożyło się o skrzynię Bożą. A gdy ten mąż wszedł do miasta, by oznajmić tę wieść, w całym mieście rozległ się krzyk. A Heli usłyszał głośny krzyk i zapytał: cóż to za zgiełk? A mąż ten spiesznie przybiegł i oznajmił Heliemu tę wieść. Heli miał wtedy 98 lat. Na oczach miał bielmo i nie mógł widzieć. I rzekł ten mąż do Heliego: przychodzę z pola walki. Dzisiaj zbiegłem z placu boju. A on na to: co się stało, mój synu? A zwiastun odpowiadając, rzekł: pierzchnął Izrael przed Filistyńczykami. Wielką też lud poniósł klęskę, także obaj twoi synowie, Hofni i Pinehas, zginęli, a skrzynia Boża została wzięta. A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu. A synowa jego, żona Pinehasa, była brzemienna i krótko przed rozwiązaniem, gdy usłyszała wieść o zdobyciu skrzyni Bożej i o zgonie swego teścia i męża, zległa i porodziła, gdyż zdjęły ją bóle porodowe. A gdy umarła, rzekły do niej kobiety, które obok stały: nie bój się, gdyż urodziłaś syna. Lecz ona nic nie odpowiedziała i nie zwróciła na to uwagi. Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła: odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została skrzynia Boża. Duchu Święty, który ożywiasz nas z martwych i dajesz życie, prosimy Cię, abyś swoją mocą, mocą Twojego Słowa, usunął z naszego życia to, co nie jest poddane Tobie, to, co opiera się Twojej woli. I prosimy Cię, abyś uczynił nasze serca pragnącymi Twojego Słowa. Modlimy się, aby Twoje Słowo kruszyło w nas grzech i przeodziewało w świętość Chrystusa. Amen. Amen. Czwarty rozdział można zatytułować Ikabod, tak jak imię syna niewiernego kapłana Pinehasa, co oznacza: chwała odeszła. Odeszła chwała od Izraela. Wcześniej mamy opis mrocznego okresu sędziów, Mamy opis odstępstwa Heliego, czy właściwie synów Heliego, ale też jego grzechu, że nie strofował ich. I chwała odchodzi od Izraela. Czyli Bóg nie jest bierny, Bóg reaguje na grzech, ale jak zobaczymy, to nie jest koniec. Ten mroczny okres w historii Izraela to nie jest koniec. Ciemność to jest tylko etap przejściowy. Po śmierci następuje zmartwychwstanie. Odstępstwo Izraela jest oczywiście realne, jest poważnym ostrzeżeniem dla nas, dlatego nauczmy się też ważnych lekcji z dzisiejszego tekstu. Cała historia zaczyna się od momentu, kiedy ze sceny znika Samuel. Tak? Nie ma Samuela w rozdziale, który czytaliśmy, nie ma Samuela w rozdziale kolejnym, w piątym, nie ma Samuela w rozdziale szóstym. To są rozdziały, kiedy czytamy o klęsce Izraela, kiedy czytamy o skrzyni przymierza w niewoli filistyńskiej. Samuela nie ma. I to nie jest przypadek. To ma ważne znaczenie, dlatego że rozdziały właśnie od 4 do 6 ukazują, co się dzieje, kiedy to nie Boże Słowo prowadzi lud Boży, kiedy to nie prorok Boży prowadzi Izrael. Pokazują, co się dzieje, kiedy Izrael nie pyta Pana o jego wolę, co się dzieje, kiedy Izrael nie chce być prowadzony przez Boga, a ma własne pomysły. I zobaczcie, co się dzieje. Czytamy, że wyruszył Izrael na wojnę z Filistyńczykami, stanęli obozem koło Aben-Haezer, Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szeku bojowym naprzeciw Izraela. Gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. Wielki opis klęski Izraela, ginie 4000 żołnierzy. I teraz słuchajcie, no jest nieszczęście. I teraz jaka jest reakcja? Jaka jest interpretacja przywódców w Izraelu tej klęski? I teraz zobaczcie, trzeci werset mówi, że głos zabierają starsi w Izraelu i mówią tak. Gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Tak? Dlaczego Pan dopuścił do naszej porażki? Czyli widzą w tym Bożą rękę. Tak, sama idea zadania takiego pytania jest dobra. Tak, dlaczego Pan dopuścił do tego? Tak, to jest pytanie, które rozpoznaje Bożą suwerenność nad wydarzeniami w historii, nawet nieszczęśliwymi wydarzeniami w historii. To jest pytanie, które szuka powodu, dla którego Bóg pozwolił, żeby jego lud doświadczył niepowodzenia. Tak, oczywiście porażka może oznaczać różne lekcje, różne wnioski, ale jeżeli wierzymy w Bożą suwerenność, że Bóg jest Panem historii, no to musimy sobie takie pytanie zadawać. Dlaczego Pan dopuścił do tego? Także nasze osobiste problemy nie powinny powodować, że się odsuwamy od Boga, ale powinniśmy zbliżać się do Niego właśnie z pytaniem, Panie, dlaczego? Nie zawsze tą odpowiedź usłyszymy, ale pytanie, dlaczego to mi się przytrafiło, Panie? Dlaczego to zesłałeś na mnie? Jest przejawem wiary. Dlaczego Bóg rozprawił się w taki sposób z moimi planami i ambicjami? Dlaczego ostrzega mnie? Może ostrzega mnie właśnie, nie brnij w to miejsce. Może zgrzeszyłem, może mnie wychowuje. Czyli zobaczcie, łatwo jest wołać chwała Panu, kiedy świeci słońce, w taką pogodę jak dzisiaj. Piękna pogoda, chwała Panu. Ale czy okazujesz wdzięczność, kiedy deszcz zepsuje na przykład twoje plany pikniku? Nie? Kiedy pojawia się problem, wówczas Bóg chce, żebyśmy właśnie może zobaczyli, w jakim miejscu jesteśmy z naszą wiarą. Ktoś powiedział, że właśnie w mroku doświadczeń światło świeci jaśniej, a zwycięstwo wiary smakuje jeszcze bardziej. W mroku doświadczeń. Także samo pytanie, dlaczego Pan dopuścił dzisiaj do naszej porażki od Filistyńczyków, to pytanie sugeruje, że byli pobożni, że wierzyli w Bożą suwerenność. Za tym na pewno stoi Pan, nic nie dzieje się bez Jego woli. Zobaczcie, no brzmi pobożnie, tak? Ale jest jednak pewien problem. Kiedy to pytanie zadają starsi w Izraelu, jest problem, a problem jest taki, że to pytanie brzmi bardziej jak jakiś zarzut do Boga, niż szukanie Jego woli. Czyli to pytanie można... One brzmi jak... Boże, dlaczego doprowadziłeś do porażki od Filistyńczyków? Dlaczego akurat oni musieli nas pokonać? ci ohydni poganie, nienawidzący Ciebie, Panie, pogrążeni w bałwochwalstwie, jak to możliwe? Czyli brzmiał to jak wyrzut do Pana Boga, Panie, tak się nie godzi, coś tu jest nie tak. Tak naprawdę nie chcieli dowiedzieć się, co się wydarzyło, dlaczego ta porażka ich spotkała. Ich pytanie, ich teologia nie dopuszczała myśli, że coś jest nie tak z nimi. Nie dopuszczała myśli, że problemem jest ich grzech, odstępstwo w ludzie Bożym i że Bóg właśnie wylewa sąd na nich. Zobaczcie, tak często jest z nami. Dzieje się coś źle, dzieją się jakieś nieprzewidziane sytuacje, nie po naszej myśli. I co się dzieje? Lubimy szukać przyczyn bardzo często poza nami. Jest źle, coś nie gra, więc co? Coś może z Bogiem. Tak jak w dzisiejszym tekście czytaliśmy w czytaniu z Księgi Rodzaju. Adam powiedział, kobieta, którą mi dałeś, dała mi owoc i jadłem. To jest powód, dla którego zgrzeszyłem. Gdybyś nie stworzył Ewy, pewnie bym trwał dalej w pobożności. Nie przyznał, nie uderzył się w pierś, Panie, tak zgrzeszyłem. Nie, winna jest Ewa. To ona mnie podkuściła, ona podała mi owoc, dlatego jadłem. Gdybyś jej nie stworzył, pewnie trwałbym dalej w pobożności. Zobaczcie, jest źle, szukamy przyczyn poza nami. Coś tu nie gra, może coś jest z Bogiem, ale ja nie. Ja zrobiłem wszystko, co powinienem i mnie po prostu należy się to, co sobie życzę. Wszyscy są winni, łącznie z Bogiem, poza mną. I teraz zobaczcie, zadali takie pytanie, dlaczego Panie dopuściłeś do tego, do tej porażki militarnej? I teraz jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, oczywiście bitwa dalej trwa, więc wniosek jest taki, że sprowadzimy skrzynię przymierza na pole bitwy. To nam pomoże zwyciężyć. I zobaczcie, znowu brzmi pobożnie, ale oni tak naprawdę nie chcieli Boga w bitwie. Dlatego, że gdyby chcieli Boga w bitwie, poszliby za Jego słowem. Oni nie chcieli poznać woli Bożej, a tym bardziej poddać się jej. Czyli kiedy zastanawiali się nad przyczyną porażki w bitwie, to stwierdzili, że przegraliśmy dlatego, tak, bo Boga nie było z nami, więc stwierdzili, że rozwiązaniem jest, żeby Boga przynieść. Przyniesiemy Boga w arce, przyniesiemy Boga w skrzyni na pole bitwy i to będzie gwarantowało nam zwycięstwo. Ale problemem Izraela nie było to, że Bóg nie był obecny na bitwie, że Bóg nie brał udziału w bitwie, że Izrael był osamotniony w bitwie. Biblia mówi, że Bóg był nad wyraz obecny pośród swojego ludu, był cały czas z nimi, nawet wtedy, kiedy Arka była na swoim miejscu w Sylo. Bóg był bardzo obecny w tej bitwie, ale wyciągnął swoje ramię, żeby być przeciwnikiem Izraela. Czyli czasami Boża obecność oznacza albo błogosławieństwo, albo przekleństwo, jeżeli jesteśmy nieposłuszni Jego słowu. Czasami Boża obecność podczas chrztu oznacza błogosławieństwo dla tych, którzy wierzą, ale też przekleństwo dla tych, którzy odrzucają Boga. Boża obecność przy stole Pańskim oznacza błogosławieństwo dla tych, którzy przyjmują chleb i wino z wiarą, ale też sąd nad tymi, którzy przyjmują chleb i wino niegodnie, tak jak robili to Koryntianie. Izraelici sądzili, że Boga w tym nie było, bo gdyby przecież był, no to wiadomo, żebyśmy zwyciężyli, tak? Teologia sukcesu. No, gdyby Bóg był pośród nas, no to wiadomo, żebyśmy zwyciężyli, bo przecież Bóg zawsze chce dobra swojego ludu, chce zawsze, żebyśmy zwyciężali w bitwach. Więc co musimy zrobić? No czegoś nie dopełniliśmy. No nie dopełniliśmy tego, że po prostu musimy przynieść Arkę. Izraelici sądzili, że Boża obecność jest nierozerwalnie związana ze skrzynią przymierza i Boża obecność pojawi się automatycznie wtedy, kiedy przyniosą skrzynię przymierza na pole bitwy. Tylko problem polega na tym, że skrzynia przymierza nigdy nie miała być wykorzystywana jako talizman. Bóg nie objawił się jako jakieś bóstwo plemienne, jako jakiś dżin w butelce, który może być wzywany przez jakieś czarodziejskie rytuały, jakieś zaklęcia magiczne, wypowiesz abrakadabra i proszę bardzo, pojawia się Bóg. Żaden prorok nie nakazał, żeby skrzynia przymierza była używana w tym celu. Przynieście na bitwę i zwyciężycie. Nigdzie Bóg tego nie powiedział. A jednak Izraelici sądzili, że Bóg może być zawołany gwizdnięciem, że zagwizdżemy na Pana Boga, a On przyjdzie. Czyli arka, owszem, była czymś, co uosabiało Bożą obecność, ale nie miała być ubóstwianą relikwią, przedmiotem manipulacji. A Izraelici co chcieli? My chcemy magicznego przedmiotu, my chcemy talizmanu. Ale zobaczcie, nawet arka nie uchroniła ich od klęski. Zastosowanie dla nas jest takie. Niebezpiecznie jest ufać religii bez zmiany serca. Niebezpiecznie jest wierzyć religii bez nawrócenia, bez nowego narodzenia. Oni mieli religię, ale nie chcieli więzi z Bogiem, nie chcieli zmiany serca. Jednym z sądów przymierza była niewola. Tak? Ilekroć Izrael był podbity przez obce wojska, był to znak Bożego sądu. Bóg zapowiedział to już w 5 Księdze Mojżeszowej 28:64, że niewola będzie jednym z przekleństw dla Izraela, kiedy on odstąpi od Słowa Bożego. I rozproszy cię Pan między wszystkie ludy, od krańca po kraniec ziemi, i będziesz tam służył innym bogom, których nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bogom z drewna i kamienia. To był sąd przymierza. Także Bóg ostrzegał Izrael przed tego typu zapewnieniami, że mamy świątynię, świątynia pańska, mamy arkę, mamy Boga jako sojusznika po naszej stronie. Ale skrzynia przymierza była właśnie skrzynią przymierza, a nie skrzynią magiczną. A skoro była skrzynią przymierza, to oznacza zarówno błogosławieństwo dla trwających w wierze, jak i sąd przymierza wskutek nieposłuszeństwa. W księdze Jeremiasza w 7 rozdziale czytamy: słowo, które doszło Jeremiasza od Pana. Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bramy, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje czyny i swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie mogą pomóc. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan, lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Czyli Bóg mówi do Izraela za czasów Jeremiasza: właśnie nauczcie się to, co się stało tutaj w 4 rozdziale Księgi Samuela. Idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie była Arka Przymierza, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co uczyniłem z powodu złości mojego ludu. A wy mówicie: świątynia pańska, przychodzicie przed moje oblicze, popełniając niegodziwości, zasłaniając się moją łaską. Kiedy pojawił się problem w kościele w Koryncie, apostoł Paweł nie mówi: słuchajcie, rozwiązaniem jest to, że przyniosę wam relikwie, przyniosę wam święte kości Jezusa, przyniosę wam świętego Grala. Nie, mówi: posłałem wam Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem w Panu, i on wam przypomni moje postępowanie w Chrystusie, którego nauczam wszędzie i w każdym zborze. Czyli mówi: macie moralny, duchowy problem, patrzcie na moje postępowanie, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, i zmieńcie swoje postępowanie. Nie łudźcie się, że Bóg jest pośród was obecny. Oczywiście jest obecny, ale to nie jest obecność ku błogosławieństwu, ale ku sądowi. Także i starsi w Izraelu tutaj, w naszym urywku, zachowywali się jak chrześcijanie w Koryncie, którzy podobnie traktowali wieczerzę pańską, tak jak oni potraktowali arkę. W taki nonszalancki sposób: jemy sobie chleb, pijemy sobie wino, nie musimy baczyć na innych, zwykły posiłek. Starsi w Izraelu tak samo potraktowali skrzynię pańską. No taka zwykła skrzynia, którą sobie możemy nieść i kiedy ją przyniesiemy na pole bitwy, to nam pomoże. Arka Przymierza, Chrzest, Wieczerza Pańska to nie są magiczne rzeczy. Tak, to są miejsca, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, ale to nie są talizmany, które cię chronią. Dlatego, że jeżeli nie pełnisz woli Bożej, to nawet gdybyśmy tutaj mieli Arkę Przymierza w kościele, nie uchroni nas to przed sądem Bożym. Nawet Wieczerza Pańska nie jest ratunkiem dla kogokolwiek, kto przyjmuje ją niegodnie, bez wiary, bezcześci ją. Także przynieśli skrzynię przymierza na pole bitwy. Czytamy, że zobaczcie, kto ją przynosił. Hofni i Pinehas. To jest kolejny znak sądu. To powinien być kolejny znak dla Izraelitów. Ze skrzynią idą bezbożni kapłani, ale myślą, ale co tam? Ważne, że mamy naszego świętego Graala, nasz talizman, który nas chroni. Gwiznęliśmy na Pana Boga i proszę bardzo, On jest z nami, przynieśli skrzynię przymierza. I teraz ciekawe jest to, że ten tekst opisuje bitwę, już tą drugą, po już przyniesieniu skrzyni przymierza, w podobny sposób co dwie inne bitwy Izraela, o których czytamy wcześniej. Pierwsza z nich miała miejsce w Jerycho. W 6 rozdziale Księgi Jozuego czytamy, że kapłani nieśli arkę wokół miasta i na koniec tygodnia ludzie krzycząc zdobyli bramy miasta. I ta bitwa pod Afek przypomina troszeczkę tą bitwę pod Jerycho. Arka też jest na polu bitwy, jest niesiona przez kapłanów. Izrael w 5 wersecie czytamy, że też wydaje głośny okrzyk. A gdy skrzynia pańska dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Nie? To wszystko przypomina zburzenie murów Jerycha. Czytamy, że aż Filistyńczycy się przestraszyli, że Bóg Izraela jest pośród nich. W Jerycho, po tym jak Arka przybyła i Izrael wydał okrzyk, mury runęły. I tutaj też można powiedzieć, że mury pękają, Izrael naciera, ale kończy się inaczej. Czytamy, zbierzcie siły, Filistyńczycy, okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Czyli tutaj w Afek bardziej rezultat bitwy przypomina rezultaty bitwy pod Aj za czasów Jozuego. Izrael przegrał tam, ponieważ czytamy, że jeden z żołnierzy, Achan, wziął łup z Jerycho, do którego nie miał prawa. I tylko po usunięciu przekleństwa Izrael mógł zdobyć miasto. I tutaj mamy to samo. Pod Afek mamy tych bezbożnych Achanów, którzy niosą Arkę i to wcale nie rokuje zwycięstwa. Ja na początku może to wygląda jak Jerycho, ale kończy się jak w Aj. Skutek jest taki, że Sylo jest dewastowane przez Filistyńczyków i przynosi to koniec pewnego etapu, pewnej ery w Izraelu. Czyli przekleństwo przymierza i powtarzający się wzór w historii Izraela jest taki. Izrael popada w bałwochwalstwo, Bóg wysyła obce narody, które biorą Izrael w niewolę. I tu dzieje się coś podobnego. Filistyńczycy są narzędziem sądu Bożego nad niewiernym ludem Bożym. Ale ciekawe jest jednak, tu się dzieje jednak coś innego, bo zwykle zauważcie, Izrael jest wzięty do niewoli wskutek nieposłuszeństwa. Tutaj zobaczcie, kto idzie do niewoli. Tutaj do niewoli idzie Arka. I znowu możemy to odczytać symbolicznie. Do niewoli filistyńskiej idzie sam Bóg. Sam Bóg bierze przekleństwo swojego ludu na siebie. Izrael cierpi poniżenie z rąk Filistyńczyków, ale Bóg podziela ich poniżenie. Dostaje się do niewoli Arka, symbol Bożej obecności, aby ostatecznie triumfować nad siłami ciemności i bóstwami mocarstw. Tak to jest, oczywiście widzimy, mam nadzieję, w tym obraz Ewangelii. Jezus Chrystus, Bóg pośród nas, nasza Arka, zniósł pohańbienie w nasze miejsce, aby nas wyzwolić. On dał się związać, dał się biczować, dał sobie ubliżać, aby rozbroić ostatecznie nadziemskie władze i przynieść nam wolność. I Arka zostaje schwytana w bitwie, co oznacza, że najświętszy przedmiot w posiadaniu Izraela znajduje się w rękach Filistynów, a tym, który to zamierzył, był sam Bóg. Tak to stało się za jego sprawą. Dlaczego to zrobił? Dlaczego Bóg na to pozwolił? Dlaczego sam Bóg, można powiedzieć, w jakimś sensie zbezcześcił Arkę? Dlaczego sąd przyszedł na Izrael? No odpowiedź jest taka, z powodu odstępstwa. Ofiary były bezczeszczone przez Hofniego i Pinehasa, byli niemoralni wobec kobiet, które służyły w przybytku. Czyli zobaczcie, że skutki polityczne mają początek w religijnym odstępstwie, w religijnej niewierności. Sąd nad Izraelem jako narodem odbywa się wskutek odstępstwa od Boga. Spójrzcie przez ten pryzmat na historię Polski, czy Ukrainy, czy jakichkolwiek innych narodów. Sąd nad narodem odbywa się wskutek odstępstwa od Bożego Słowa. Nie, dla nas Polaków to jest trudne, żebyśmy tą perspektywę nałożyli na naszą historię, bo przecież co jak co, ale przecież nasze cierpienie i zabory i tak dalej, to przecież jest cierpienie Mesjasza. To jest cierpienie Chrystusowe. Ale bałwochwalstwo? Nie. Ale spójrzmy na to przez ten pryzmat. Bałwochwalstwo Izraela zsyłało Boży sąd. Bałwochwalstwo narodów zsyła Boży sąd. W bitwie ginie aż 30 tysięcy pieszych. Ale Bóg osądza też, tak jak zapowiedział przez Samuela, dom Heliego, giną jego synowie, ginie sam Heli, ginie żona Pinehasa podczas porodu. I owszem, to jest bardzo zły, bardzo mroczny czas w historii Izraela, ale ostatecznie musimy też widzieć tutaj dobre strony tego wszystkiego. Na przykład sąd nad przywódcami w Kościele, sąd nad liderami w Kościele niekiedy jest błogosławieństwem, a nie tragedią. Sąd nad przywództwem w Kościele może być czasami, nie mówię, że zawsze, ale dobrym znakiem od Boga. Na przykład znakiem tego, że Bóg chce odnowić swój lud. Że Bóg chce odnowić swoją prawdę i chwałę Ewangelii. Boże sąd nad odstępstwem w Kościele, nad odstępczym Kościołem, jest powodem do radości. Pomyślcie na przykład o akceptacji grzechu w niektórych nurtach chrześcijaństwa. Nawet pośród przywódców akceptacja rozwiązłości, sodomii, aborcji. Kiedy Bóg osądza odstępczych proroków, odstępczych nauczycieli, odstępcze wspólnoty, to nie jest tragedia. To jest powód, żeby wołać chwała Panu. To jest powód, żeby wołać nawróćcie się do Boga żywego. Sąd potopu, tak? Pamiętamy. Potop? Co to był potop? No tak, to był dramat. To był sąd. Ale to był sąd ku dobremu. To była droga do nowego świata, do odnowienia ludzkości. Bóg jest dobry, Bóg ukochał świat, dlatego odnowił ziemię wodami potopu, niszcząc niegodziwość i grzech. Czyli nawet Boży sąd, jakim był potop, jakim jest sąd w historii, jest przejawem Jego łaski i dobroci, bo Bóg kocha świat, Bóg kocha ludzi, nienawidzi grzechu. Dlatego wylewa swój sąd również nad odstępczym Izraelem. Także sąd nad grzechem to Boża droga do chwały. Sąd w bitwie tutaj pod Afek to Boża droga do oczyszczenia Jego ludu z grzechu. To jest droga do chwały przyszłego królestwa, o którym będziemy czytali dalej w Księdze Samuela. Droga do chwały królestwa Izraela, która miała nadejść. Tak? Wszystko wygląda na klęskę. Heli umiera, jego synowie umierają, Izraelici umierają, Arka jest w niewoli. Ale ktoś mądrze powiedział, że bieg Królestwa Bożego jest serią wielkich triumfów, sprytnie zamaskowanych jako katastrofy. Bieg Królestwa Bożego jest serią wielkich triumfów, sprytnie zamaskowanych jako katastrofy. Pośrodku tego chaosu Samuel dorasta jako chłopiec, aby być w przyszłości wiernym prorokiem. Służy jako pobożny chłopak w kontekście odstępstwa i sądu Bożego nad świątynią. Dla nas lekcja jest taka. Nie zniechęcaj się sądem Bożym nad niewierną kulturą, nad odstępstwem kultury, słabością czy nawet grzechami Kościoła. Czasami katastrofy, ten ciemny etap jest Bożą drogą do chwały. Ten ciemny wiek kończy się chwałą odnowionego królestwa Dawida, który jest typem i obrazem Jezusa. Biblia nauczy, że na końcu i tak wszystko musi być dobrze. I na końcu i tak musi być happy end. Bóg mówi, będzie happy end. Jeżeli nie jest happy end, jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że jeszcze nie koniec. To jest nadzieja. Jeżeli w twoim życiu nie dzieje się dobrze, pomyśl. O, to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Okej, muszę to tylko przejść, muszę to przetrwać. Opis śmierci poprzedza chwałę. Mamy dzień, mamy noc, po której przyjdzie dzień. Mamy śmierć, po której przychodzi zmartwychwstanie. Ale pamiętajcie, śmierć musi przejść jako pierwsza. Bóg osądza grzech Izraela, sam płaci cenę, idąc do niewoli filistyńskiej, płaci cenę za większą chwałę nowej ery, ery Królestwa Dawida. Sam dostaje się do niewoli. Zauważcie, jak Bóg działa. Smutny koniec ery przybytku Mojżesza oznacza jednocześnie radosny początek ery świątyni Salomona. To jest przejście, można powiedzieć, z okresu sędziów do okresu królów. Ta historia z 4 rozdziału coś kończy i coś zaczyna. Mimo ciemności w historii Izraela, Bóg wprowadza go w nowy etap. Erę królów i świątyni. I ta świątynia będzie miała jeszcze większą chwałę niż przybytek Mojżeszowi. I co później się dzieje? Mamy kolejne odstępstwo Izraela, który morduje Mesjasza. Mamy kolejny sąd, zbezczeszczenie i zburzenie świątyni w Jerozolimie. Bóg wylewa w ten sposób swój sąd nad Izraelem. I znowu okres ciemności, który jest jednocześnie etapem ku światłu. Bóg kończy nową erę, erę świątyni, starą erę, erę świątyni i zaczyna nową erę, erę Kościoła, nowej świątyni. I tak jak świątynia Salomona była jeszcze chwalebniejsza niż przybytek Mojżesza, tak nowa świątynia, Kościół, jest jeszcze chwalebniejsza niż świątynia Salomonowa. Bóg oddaje siebie niewolę filistyńską, żeby przyprowadzić Izrael do jeszcze większej chwały, chwały Królestwa Dawida. Tak? To jest typ i zapowiedź dzieła Jezusa. Jezus jest nową arką, daje się związać wrogom, sam płaci cenę za przejście od nowej, za przejście do większej chwały. Także Bóg potrafi użyć nawet niepowodzenia, mroku, zła do realizacji swoich planów. To jest dla nas ogromna pociecha. Że on nawet w tym okresie odstępstwa Izraela, on był obecny cały czas, nie opuścił ich. Łaska jaśnieje, ponieważ grzech się rozmnożył. Nie oznacza to przyzwolenie na grzech, ponieważ jeżeli trwamy w grzechu, oznacza to nieobecność łaski w naszym życiu, ale Bóg potrafi nawet grzech ludzi obrócić ku dobrym celom. List do Rzymian, 5 rozdział, 20. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. W liście do Rzymian w 11 rozdziale Paweł mówi, że upadek Żydów, czyli coś złego, coś negatywnego, przyniósł pewne dobro. A jakie to było dobro? Zbawienie dla pogan. I oczywiście upadek Żydów nie mógł być używany przez nich jako przyzwolenie na grzech, usprawiedliwienie grzechu, to raczej ukazywało, że upadek Żydów nie był pomyłką w Bożym planie, czymś, co pokrzyżowało Boży plan. Rzymian 11:11. Mówię wtedy, czy się potknęli, żeby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Czyli nawet niewiara, odstępstwo, ciemność, to nie jest brak Boga. To nie jest film bez reżysera. Wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują, jak mówi Rzymian 8:28. I ostatnia prawda, którą widzimy w tej historii, jest związana z tym, o czym mówiliśmy ostatnio, ze słuchaniem i niesłuchaniem. Bóg mówi, minął czas na słuchanie. Nadchodzi sąd. Minął czas na wołanie za czasów Noego. Idzie potop. Minie czas na wołanie do wiary, bo przyjdzie Boży sąd. Heli usłyszał o zgubie Arki, o tym, że Arka jest u Filistyńczyków, usłyszał o śmierci swoich synów i usłyszał złe wieści, ponieważ nie słuchał wcześniej ostrzeżeń. Samuel słuchał Pana, dlatego stał się kimś znaczącym w Izraelu. Zobaczcie kontrast. Jeden słucha, drugi nie słucha. Heli upominał synów, czytamy, że oni nie słuchali go. Zastosowanie jest takie: słuchaj uważnie, kiedy Pan mówi. Słuchaj uważnie. Niech twoja postawa ciała niech komunikuje, tak? Teraz Pan mówi, słucham uważnie. Bo przyjdzie czas, kiedy Pan powie, czas łaski minął. Arkę trzeba zamknąć. Skończył się czas słuchania. Nadchodzi czas egzaminu. I teraz pytanie, czy jesteś bezpieczny w krwi Chrystusa? Czy uważnie słuchasz Słowa Bożego i robisz z Niego właściwy użytek? Bóg nie jest dżinem na twoje życzenie. Nie powinniśmy przychodzić do kościoła po to, żeby Bóg pomagał ci w twoim planie na życie. No, tak to może brzmi pobożnie. Tak, ja idę przecież do kościoła pomodlić się o moje powodzenie, bo przecież bez Boga ani rusz. Nic bez Boga. Zobaczcie, brzmi pobożnie, ale to właśnie zrobił Izrael. Bierzemy Arkę na bitwę, bo bez Boga ani rusz. My wszędzie z Bogiem. Bez Boga ani rusz. Mamy pomysł. Przynieśmy go na bitwę. Jaki był problem? Problem był taki, że nie pytali go, czy mają to zrobić. Nie pytali go o jego wolę. Czyli jesteśmy w kościele nie po to, żeby Bóg pomagał tobie w realizacji twojej woli, ale po to, żebyśmy my realizowali Jego wolę, żebyśmy my realizowali Jego plan. I to nam da prawdziwe spełnienie. Dlatego pytanie brzmi, czy kochasz Jezusa? Czy jesteś Jego jedynie fanem, jak fan, który ma plakaty swoich ulubionych piłkarzy na ścianie? Czy takim fanem Jezusa jesteś? Czy jesteś Jego naśladowcą? Bycie uczniem Jezusa oznacza wstępowanie w Jego ślady. Słuchajcie, nie jesteśmy wyborcami Pana Boga. Na zasadzie, okej, z obowiązku, no tak jak mamy obowiązek głosowania, więc jak są wybory, to z obywatelskiego obowiązku wrzucę kartkę, więc z obywatelskiego obowiązku jako chrześcijanin pójdę do kościoła w niedzielę. To mój obowiązek obywatelski. Nie, nie jesteśmy wyborcami Boga, żeby raz w tygodniu okazać Mu poparcie. Tak, Boże, wspieram Cię, masz mój głos, dobrze robisz, wspieram Cię. A teraz wracam już do siebie, bo jestem umówiony, mam swoje sprawy, już nie zawraca mi głowy. Niech nasza wiara będzie naśladowaniem Jezusa, a nie jedynie popieraniem Go. Pomódlmy się. Łaskawy Ojcze, chwalimy Cię i błogosławimy za dar Twojej Ewangelii, za Twoją niewysłowioną miłość, wierność Twojego ojcowskiego serca. Prosimy Cię, spraw, aby Twoje słowo, którego dzisiaj wysłuchaliśmy, stało się mocą, żywą mocą, skuteczną mocą w naszych sercach i duszach. Wzbudź, Panie, w nas płomień żywej wiary, która zwycięża świat, przezwycięża pokusy, zwątpienie, jakieś lęki. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.